Dorożek u Rosiaka w raporcie.
Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Witam cię, Tomku.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o pewnym odkryciu, potwierdzeniu istnienia pewnej siły fizycznej, co do której naukowcy podejrzewali, że istnieje od wielu lat, ale nie mieli technologii, która mogłaby to istnienie potwierdzić, a przynajmniej sposób, w jaki ta siła działa, nie było takiej możliwości, żeby to potwierdzić. Chodzi o pole elektryczne Ziemi. Tomku, co to jest?
To jest dobre pytanie. W największym skrócie i przyznam, że nieco omijając szczegóły odpowiadania na to pytanie, pole to jest obszar, w którym działa jakaś siła. Ziemia ma pole grawitacyjne, które jest takim najbardziej może namacalnym. Te oddziaływania grawitacyjne, one są najbardziej namacalne. Każdy, komu spadła filiżanka, jego ulubiona albo cokolwiek innego, wie o tym. Natomiast paradoksalnie my o nim bardzo mało wiemy. Prawie, że nic nie wiemy. No poza tym, że działa. Drugim polem, które Ziemia ma i co do czego nie ma wątpliwości, jest pole magnetyczne. Jego wpływ na nasze życie jest bardzo duży, chociaż myślę, że dla większości z nas nieuświadomiony. Jego źródłem jest w największym skrócie ruch powstały czy ruch dziejący się w samym środku naszej planety. To, co pole magnetyczne robi, to w największym skrócie chyba można by określić, rozpościera taki parasol nad nami, nad Ziemią. Parasol, przez który nie przechodzi zbyt wiele promieniowania kosmicznego, dzięki czemu życie na naszej planecie nie jest zagrożone, czy dzięki czemu życie na naszej planecie nie jest narażone na to promieniowanie. To jest jak gdyby pierwszy powód, ale jest jeszcze druga rzecz, które pole magnetyczne robi, nie pozwala wydmuchać naszej atmosfery. To jest troszkę abstrakcyjne, ale ta analogia z parasolem, ona jest o tyle udana, że tak jak parasol chroni nas przed deszczem i takimi podmuchami też wiatru, myślę czasami, tak pole magnetyczne Ziemi także chroni przed podmuchami właśnie takiego wiatru słonecznego. A większy podmuch wiatru słonecznego jest w stanie zdmuchnąć trochę, ja tutaj buduję mocno na analogiach, ale trochę jak gdybyśmy dmuchnęli w płomień świecy, też jesteśmy ją w stanie zdmuchnąć. I to jest ważne. I o tym wiedzieliśmy. Ale tak jak powiedziałeś w zapowiedzi, od kilkudziesięciu lat naukowcy podejrzewali, że Ziemia ma także pole elektryczne. Tyle tylko, że nie potrafili go znaleźć, nie potrafili go złapać. Obserwowali w zasadzie bardzo subtelne efekty jego działania. I to, że ono jest, było raczej hipotezą do całkiem niedawna, kiedy je rzeczywiście zmierzono.
Zanim przejdziemy do tego, czym jest to pole elektryczne, chciałbym się zatrzymać przy jednej rzeczy, o której powiedziałeś. Mianowicie mówisz, że my niewiele wiemy na temat grawitacji. Jak rozumiem, chyba że się mylę, na temat pola magnetycznego też wiemy niewiele.
Nie, o polu magnetycznym wiemy całkiem sporo.
Okej, grawitacja to jest jedna z rzeczy, która towarzyszy nam codziennie. Znaczy nie codziennie, po prostu towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia.
Cały czas, tak.
To znaczy, czego my nie wiemy? My nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego grawitacja istnieje. No, dlaczego grawitacja istnieje, to jest pytanie, dlaczego istniejemy w ogóle, prawda? Pytanie filozoficzne, czy pytanie z pogranicza nauki i filozofii życia. Ale czego nie wiemy na temat grawitacji?
My jej nie rozumiemy, to znaczy my oczywiście potrafimy ją opisać.
Nie rozumiemy, dlaczego istnieje?
My nie rozumiemy, jak to jest, że ona jest. O, tak bym to ujął. Skąd ona się bierze? Na poziomie takim najbardziej podstawowym z podstawowych. Bo można powiedzieć, okej, no, źródłem grawitacji jest masa. I to jest prawda, ale dlaczego? Dlaczego tak jest? Co konkretnie powoduje?
No ale
powoduje?
To jest pytanie, poczekaj Tomek, bo to są pytania... To jest dlaczego coś jest, zamiast miałoby tego czegoś nie być? To są pytania religijne.
Nie do końca. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, świat opisujemy, czy świat rozumiemy wtedy, kiedy nasz opis zgrywa się z tym, co widzimy. W największym skrócie, kiedy teoria, jakiś model zgrywa się z tym, co obserwujemy eksperymentalnie, w pierwszym przybliżeniu zakładamy, że ten opis, ta teoria jest prawidłowa. W przypadku grawitacji my potrafimy opisać oczywiście siły działające pomiędzy dwoma masami w jakiejś tam odległości. Uczymy tego w szkole dosyć wcześnie nawet. To jest konkretny wzór. Natomiast co do zasady, my nie potrafimy tej grawitacji dopasować do innych praw, które mamy sprawdzone i przetestowane. To czasami wygląda, jak gdyby ta grawitacja była czymś innym. Ale czym konkretnie? No my tego nie rozumiemy. My ją widzimy, oczywiście.
W przeciwieństwie do pola magnetycznego, o którym mówiliśmy, tutaj mamy jasny związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy w związku z tym, że we wnętrzu Ziemi te jeziora lawy ruszają się.
Chodzi o jądro. Nie, o jeziorach lawy, to ja bym tutaj jezior lawy nie wkręcał w to. Ja myślę, znaczy mówiąc o polu magnetycznym, mówimy o samym wnętrzu, o samym środku naszej planety, w którym jądro Ziemi, które jak nam się wydaje, jak myślimy, jest skomponowane z stopu metali, ono wiruje. I ono jest takim jak gdyby dynamem. Ono jest tym czymś, co produkuje, co jest źródłem pola magnetycznego. Nie każda planeta ma pole magnetyczne. Mars nie ma pola magnetycznego, dlatego że w środku, we wnętrzu wystygł. Konsekwencją, jedną z konsekwencji tego jest to, że funkcjonowanie na powierzchni Marsa byłoby, czy będzie dla ludzi, dla innego życia bardzo ryzykowne, bo nie ma tego parasola. Ale wcześniejszą konsekwencją ochłodzenia, wygaśnięcia tego silnika na Marsie, czy w przypadku Marsa, jest to, czy było to, że tam została zdmuchnięta atmosfera. Ona została zdmuchnięta, czy ją tam łatwiej było zdmuchnąć, dlatego że Mars jest dużo mniejszy, czy też mniej masywny od Ziemi, więc też i pole grawitacyjne, tu wracamy znowu do pola, tak? Pole grawitacyjne Marsa nie było w stanie jej utrzymać tak efektywnie, jak utrzymuje naszą atmosferę, pole grawitacyjne dużo bardziej masywnej Ziemi. Natomiast to nie jest tak, że tam, gdzie planeta, tam pole magnetyczne. To nie jest oczywiste. W przypadku Ziemi jest, w przypadku Marsa nie. Swoją drogą, na dzisiaj wydaje się, że jak robimy listę warunków, jakie muszą być spełnione po to, żeby na jakimś globie, mówię globie, a nie planecie, bo równie dobrze to mógłby być Księżyc, na jakimś globie funkcjonuje życie i to życie jest życiem zaawansowanym, jest właśnie pole magnetyczne.
Dobrze. I to pole magnetyczne mniej więcej rozumiemy i potrafimy opisać.
Tak, całkiem dobrze rozumiemy.
Przynajmniej jego przyczynę powstawania jesteśmy w stanie opisać i wiemy, dlaczego jest, w przeciwieństwie do grawitacji, o czym powiedziałeś przed chwilą. A teraz przejdźmy do pola elektrycznego Ziemi. Powiedziałeś, właściwie to nie wiem, czy powiedziałeś, co to jest. I może zacznijmy od tego, dlaczego tak trudno było w ogóle, mimo że naukowcy przeczuwali, że coś takiego istnieje, dlaczego tak trudno było odkryć konkrety?
To może ja się najpierw odniosę do twojego stwierdzenia, że przeczuwali. Słowo przeczuwali, ono jest okej, tylko ja zastanawiam się, czy ono trochę nie sugeruje, że naukowcy działają na zasadzie odczuć, przeczuć, wydaje mi się, że jest tak, albo śmak. To trochę jest bardziej skomplikowane. To znaczy naukowcy obserwowali już kilkadziesiąt lat temu pewne zjawiska w wyższych partiach naszej atmosfery, których nie potrafili wytłumaczyć. I jednym z najsensowniejszych wytłumaczeń było to, że Ziemia rzeczywiście ma pole elektryczne. Te zjawiska, o których mówię, to taka dosyć charakterystyczna ucieczka atomów budujących naszą atmosferę w przestrzeń kosmiczną. I o ile i było to wytłumaczalne w przypadku, nazwijmy to bardzo skrótowo, takich atomów bardzo gorących, trochę tutaj przez analogię do sytuacji, w której jest, nie wiem, w naczyniu jakimś, w garnku jest woda i niektóre cząsteczki na razie jeszcze nie podgrzewamy i po prostu ona sobie stoi, po jakimś czasie ona wyparuje. Czyli niektóre cząsteczki budujące tą ciecz, w tym przypadku wodę, po prostu mają energię, mają więcej energii niż statystycznie pozostały i one uciekają w przestrzeń, tą przestrzeń pokonują jak gdyby barierę ciecz, gaz. Okay? Więc tego typu rzeczy obserwowano i to dało się jakoś wytłumaczyć bez pola elektrycznego. Natomiast co czas jakiś zaobserwowano, widziano, że uciekają także cząsteczki, jak gdyby takie zimne. One nie miały energii, dzięki której mogłyby odlecieć w kosmos. Coś musiało być.
To się nazywało wiatrem polarnym, tak? Doczytałem, dobrze
tak,
mówiłem.
Coś musiało być takiego, co je wystrzeliwuje w kosmos, co je wyrzuca. One same nie mogły same z siebie odlecieć, a jednak odlatywały. I wtedy powstała koncepcja, no dobra, co to może być? Nie wiem, czy była lista długa, czy krótka, ale najbardziej prawdopodobne, za najbardziej prawdopodobne uznano pole elektryczne. Natomiast gdy je badano, gdy próbowano je zmierzyć, to tych 50-60 lat temu nie udawało się.
My mówimy o początku lotów kosmicznych, prawda, Tomku?
Tak, tak. Więc zaczęto się zastanawiać, albo to nie jest pole elektryczne, tylko coś totalnie innego, coś, czego nigdzie indziej nie obserwujemy, coś, o czym nie mamy bladego pojęcia, albo to jednak jest pole elektryczne, ale na tyle słabe, że mamy niedoskonałe, czy mamy za mało czułe urządzenia, żeby to zbadać. Postawiono na to drugie, bo to jest bardziej racjonalne, to znaczy na długiej liście różnych możliwości to było najbardziej prawdopodobne i dopiero teraz się udało. I rzeczywiście potwierdziły się dwie rzeczy. Pierwsza to to, że ono istnieje. Ziemia jest nie tylko źródłem pola grawitacyjnego, związanego z masą, jest nie tylko źródłem pola magnetycznego, związanego z tym, co dzieje się w samym środku planety, ale także źródłem pola elektrycznego. To jest pierwsza rzecz, którą potwierdzono. I druga rzecz, ono jest niezwykle słabe. I dla porównania, przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałem publikację naukową na ten temat i tam znalazłem informację, że rzeczywiście misja, która zresztą rozpoczynała się na Svalbardzie, na półwyspie, to jest chyba jedno z tych miejsc, może najbardziej zbliżone do bieguna, miejsce, z którego jesteśmy w stanie wystrzelić rakietę. I tam rzeczywiście taką rakietę wystrzelono, ona doleciała na wysokość 800 km, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wysokość, na której znajduje się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i zbadała różnica potencjału, czyli jak gdyby zmiana napięcia pomiędzy miejscem startu, a miejscem właśnie tamtych 800 km wynosiła 0,5 volta.
0,5 volta to jest co? To jest bateria, tak? W zegarku?
To jest bateria w zegarku. Czyli jesteśmy w stanie dzisiaj wybudować urządzenie...
Poczekaj, Tomku, bo to jest coś niebywałego. To znaczy, te cząstki wylatują w kosmos, ponieważ istnieje pole elektryczne o wartości 0,5 volta, tak?
Tak. I ono jest wystarczające, żeby wystrzeliwać w kosmos cząstki naszej atmosfery z ogromnymi prędkościami. I to jest coś, co mamy. I teraz jest pytanie, co to oznacza w praktyce. I my nie potrafimy jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, my nie wiemy.
To jest tradycyjne pytanie, Tomku. Mhm. Co wynika z tej wiedzy?
No więc to właśnie jest to, co teraz powiedziałem. Nie do końca jeszcze to rozumiemy i nie do końca to wiemy. To znaczy, zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, że jaki to miało albo ma wpływ na chociażby życie na Ziemi. Potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na życie na Ziemi ma pole magnetyczne. Wspominałem o tym. Nie wiemy, czy jakiś i jaki ma pole elektryczne. Można by powiedzieć, takie słabe to pewnie nie, ale z drugiej strony, mimo tego, że słabe, jest takim elementem, który wprowadza dodatkową dynamikę do naszej atmosfery. I to jest ciekawe, bo ono powoduje, że ta atmosfera w pewnym sensie jak gdyby była spuchnięta. Ono ją jak gdyby to pole elektryczne jak gdyby nieco rozciąga w przestrzeń. Czy to ma jakiś wpływ na nasze życie? Nie wiemy tego. Czy to jest cecha charakterystyczna każdej planety, że ma swoje pole elektryczne? Wydaje się, że tylko tych, które mają atmosfery. Ale to nie zostało potwierdzone, bo my nie jesteśmy w stanie tego, no właśnie, wspomniałeś takie słowo wiatr polarny, to jest takie nawiązanie do wiatru słonecznego, czyli do strumienia cząstek naładowanych elektrycznie, które z powierzchni naszego Słońca wylatują we wszystkie strony przestrzeni kosmicznej. No więc dzisiaj wiemy, że nie tylko Słońce produkuje w cudzysłowie wiatr, czyli taki strumień cząstek, ale także Ziemia. Nieporównywalnie słabszy, ale wciąż produkuje.
A powiedz, Tomku, tylko skoro już jesteśmy przy tym wietrze słonecznym, dlaczego ten wiatr słoneczny nas nie pali?
Bo mamy pole magnetyczne. I ten wiatr słoneczny dosłownie jak na powierzchni parasola opływa ten parasol pola magnetycznego z dwóch stron. Czasami wpada na rogach tego parasola w bieguny. I wtedy, jak taki podmuch wpada w wyższe partie atmosfery na krańcach tego parasola, to widzimy zorzę polarną. Bo zorza polarna to jest właśnie oddziaływanie tego wiatru słonecznego z atomami naszej atmosfery na dużych wysokościach. Być może jest tak, że każda planeta, każdy glob, bo przecież nie musi to być planeta, to może być księżyc. Każdy glob, który ma swoją atmosferę, ma także pole elektryczne. Może tak jest. To jest hipoteza. Dopiero co nauczyliśmy się to badać na Ziemi. Trudno powiedzieć, czy kiedy nauczymy się sprawdzać takie rzeczy, na przykład na Wenus. Jeżeli mielibyśmy budować analogię, to jedynym miejscem, na którym możemy to zbadać, są bieguny. Bo z biegunów, i dlatego też ten strzał, czy ten lot rakiety z Svalbardu, bo tam rakieta wylatująca...
Jeszcze wyjaśnij, Svalbard to jest, co to jest? To jest baza lotnicza, tak? To jest poligon.
Znaczy to jest w ogóle grupa wysp wchodząca, nie wiem, wydaje mi się to jest terytorium Szwecji czy Norwegii?
Okej, sprawdzimy.
Sprawdzimy. Bardzo blisko bieguna północnego. I tam jest baza wojskowa, tam jest poligon, bardziej poligon niż baza wojskowa i stamtąd można było odpalić właśnie rakietę czy całą misję, która po to, żeby móc to zbadać, musiała być jak najbliżej właśnie bieguna, ponieważ dzięki temu wlatuje w ten właśnie podmuch wiatru polarnego, który jak się wydaje tam jest dużo większy niż gdziekolwiek indziej w obszarze czy na powierzchni naszej planety.
Svalbard należy do Norwegii. Największą wyspą tego archipelagu jest Spitsbergen.
Tak.
Powiedz mi, to nie byłoby możliwe bez lotów kosmicznych, prawda?
Tak.
To wszystko, o czym rozmawiamy w tej chwili, ta wiedza.
W ogóle byśmy tego nie zauważyli, gdyby nie loty kosmiczne. W ogóle nie moglibyśmy takiej hipotezy sformułować, gdybyśmy wcześniej tej pewnej nieścisłości nie zauważyli przy okazji lotów kosmicznych i nie bylibyśmy w stanie rozwiązać tego problemu, czy tego, no, odpowiedzi na to pytanie, gdyby nie loty kosmiczne. I po raz kolejny sprawdza się to, o czym kilkukrotnie już mówiliśmy, że loty w kosmos, badania kosmiczne, rakiety, satelity, wydaje się, że to jest coś, co my robimy po to, żeby zbadać kosmos, żeby zbadać inne planety, inne galaktyki. To jest nieprawda. Większość misji, które wyprowadzamy, jest po to, żeby badać Ziemię. Większość satelitów swoje oczy, tak najbardziej w cudzysłowie, ma skierowane nie od Ziemi w kosmos, tylko do Ziemi. Nie wiedzielibyśmy nawet cząstki tego, co wiemy o zmianach klimatu, czy szerzej o zmianach środowiska naturalnego, gdyby nie projekty satelitarne. Nie moglibyśmy przewidzieć zmian pogody i prognozy pogody, gdyby nie projekty satelitarne. I tak mógłbym wymieniać. Do czego zmierzam? Do tego, że rozwój technologii kosmicznych to nie jest luksus, bo co to kogo obchodzi, co jest na Marsie? Tylko to jest absolutna konieczność, żeby zrozumieć, co dzieje się na Ziemi.
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. No, są jeszcze tacy ludzie, których nie interesuje to, co się dzieje na Ziemi, ale to nie są słuchacze raportu o stanie świata, ani użytkowniku kanału Nauka to Lubię, którego gospodarzem jest dr Tomasz Rożek, nasz dzisiejszy gość i stały współpracownik. Dziękuję ci bardzo, Tomku.
Bardzo dziękuję. Thank you.